W programie Szlachetne Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór. Witam też w studiu mojego gościa, profesor Anna Bogucka-Kocka, szefowa Katedry i Zakładu Biologii z Genetyką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dobry wieczór, pani profesor.
Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Panu.
Pani profesor, chyba wszyscy słysząc o tych organizmach zwierzęcych reagują z oburzeniem i obrzydzeniem. Nikt bowiem nie dopuszcza do siebie, że może być żywicielem pasożytów lub, jak, proszę się nie obruszać, popularnie mówimy, robaków. A tymczasem statystyki chociażby Światowej Organizacji Zdrowia mówią zupełnie co innego.
Zgadzam się w pełni z tym, co pan powiedział. Bronimy się ze wszystkich sił i odsuwamy od siebie świadomość tego, że pasożyty to również choroba, która dotyka każdego i nie można się, to znaczy zachowując pewne środki ostrożności, można się ustrzec przed tą chorobą, ale powszechność występowania szczególnie niektórych chorób pasożytniczych jest bardzo duża i rzeczywiście brak jest świadomości społeczeństwa na ten temat.
No to powiedzmy o takiej, proszę wybaczyć znowu kolokwializm, ścisłej drużynie tych najczęściej spotykanych pasożytów.
Najczęściej spotykane pasożyty to tak zwane geohelminty, których cykl rozwojowy przebiega na pewnym etapie w glebie. To znaczy jajo musi się dostać do środowiska zewnętrznego. Niekoniecznie to musi być gleba, muszą być to takie warunki środowiskowe, które zapewnią rozwój larwy, która staje się formą inwazyjną dla człowieka czy dla zwierząt, bo pasożyty to nie tylko domena ludzi, ale również zwierząt czy też nawet roślin. I geohelminty są najbardziej popularne, można powiedzieć, wśród małych dzieci. No i tą drogą również przenoszą się na człowieka. Do takich najbardziej popularnych geohelmintów należy na przykład glista ludzka albo włosogłówka. Człowiek od człowieka akurat tymi pasożytami bezpośrednio nie może się zarazić, ale jeżeli w naszym otoczeniu, w środowisku znajdzie się osoba chora, no to wiadomo, że z odchodami te jaja trafiają niekoniecznie zawsze do kanalizacji, również na brudnych rączkach na przykład naszych dzieci, które no wiadomo, że nie zawsze mama jest w stanie dopilnować, żeby te ręce były odpowiednio umyte, zaczynają być przenoszone na przedmioty użytku codziennego, na klamki, czyli takie przedmioty, których wspólnie użytkujemy.
I powoli dochodzimy do sedna, pani profesor, bo pewnie wiele osób nie dopuszcza do siebie tego, że może nawet w najbliższym otoczeniu mieć do czynienia z pasożytami, chociażby w tej bardzo wczesnej formie rozwoju. No bo tak, myjemy albo staramy się myć regularnie ręce. Ostatnia pandemia nauczyła nas tego, że bardziej na to zwracamy uwagę. Mówimy, że żyjemy generalnie w bardzo czystym otoczeniu, ale właściwie nie znamy dnia ani godziny, kiedy na to możemy być narażeni, na taki kontakt. Ba, powiedziała pani profesor o kanalizacji, więc pewnie wielu osobom ciągle zakażenie, możliwość zakażenia pasożytem wiąże się z bardzo zamierzchłymi czasami, kiedy no, sytuacja sanitarna była zdecydowanie na gorszym poziomie rozwoju.
Tak, ale teraz też często zdarza się, że może w mieście to nie, no bo oczywiście mamy system kanalizacji, ale na wsiach czy też ogródkach działających niestety dalej występuje praktyka nawożenia ogrodów działkowych szambem. I jeżeli do tego szamba no, trafiają odchody od osoby, która jest zarażona, no to musimy sobie zdać sprawę, że również całe środowisko jest skażone. Poza tym występują również takie sytuacje, w których mamy no, niespodziewane zdarzenia pogodowe, jak na przykład ulewne deszcze, które powodują powodzie. W wyniku tych powodzi może nastąpić właśnie wybicie takich nieczystości, które rozlewają się wtedy bardzo szeroko szeroko. Rozlewają się na tereny, które użytkuje człowiek, na ogródki działkowe. I tutaj musimy mieć świadomość, że nawet jeśli taki teren zostanie opłukany, jeżeli przyjdą kolejne deszcze, to jaja pasożytów, które przecież przetrwały naprawdę miliony lat, pozostają w środowisku przez bardzo długi okres czasu inwazyjne dla człowieka. Na przykład jajoglisty od roku nawet do 5 lat w bardzo sprzyjających warunkach środowiskowych. I my już dawno zapominamy o tym, że było takie zdarzenie i spożywamy w takiej najlepszej wierze te nowaliki ogrodowe, które przecież nie zawsze to jest tak, że mamy pewność nawet po umyciu warzyw, że żeśmy usunęli wszystko, co na tych warzywach było, prawda?
Nie przekonała mnie pani profesor. Przepraszam. Nie przekonała mnie pani profesor. Te sytuacje, o których pani profesor wspomniała, czy to powodzie, czy nawożenie, nie takie, jak powinno być. To przecież to są tylko przypadki, pojedyncze przypadki, wydawałoby się. Tymczasem ilość osób zakażonych pasożytami w każdym społeczeństwie, nie tylko w naszym.
Przeczytamy, prawda, że są to tylko przypadki. Ale trzeba powiedzieć, że środowisko to jest taki łącznik pomiędzy człowiekiem a człowiekiem, który jest chory, ale również pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem, które jest chore. I stąd od zwierząt choroby tak zwane odzwierzęce, czyli zoonozy. Chyba najbardziej taką znaną zoonozą, o której myślę, że państwo słyszeli, jest toksoplazmoza. Ze względu na to, że jest szczególnie niebezpieczna dla kobiet w ciąży, bo osoby, które mężczyźni, czy dzieci, czy kobiety, które nie są w ciąży z prawidłowym układem odpornościowym, toksoplazmozę przechodzą bardzo lekko, właściwie nie zauważając, że chorują na tą chorobę. Natomiast jest niebezpieczna dla kobiet w ciąży. Jak się zarażamy? Zarażamy się poprzez środowisko, w którym znajdowało się chore zwierzę. Jest to kot, który wraz z odchodami pojawiają się tak zwane oocysty, które są inwazyjne dla zwierząt, ale również inwazyjne są dla człowieka. Tych kotów w okolicy mamy bardzo dużo. Koty tak naprawdę to bardzo czyste stworzenia, które właśnie lubią, poszukują takich miejsc, gdzie ziemia jest pulchna, gdzie mogą wykopać dołek, zostawić odchody i odejść. I takie miejsca to na przykład ogródki działkowe, czy pola, których jest, gdzie tych kotów wiejskich jest tak naprawdę bardzo, bardzo dużo.
Pamiętam zdziwienie, jakie przeżyłem, kiedy dowiedziałem się od jednego ze specjalistów zajmujących się tym właśnie tematem, takimi właśnie zagadnieniami związanymi z pasożytami, że do zakażenia może dojść. I tutaj właśnie takie kamyczek do ogródka wszystkich mieszczuchów, chociażby w komunikacji miejskiej.
Oczywiście, że tak, bo mówimy, że żyjemy w świecie, w którym poziom higieny jest bardzo wysoki, gdzie mamy dostęp do środków czystości. Ale trzeba pamiętać, że nie wszyscy, że środkami komunikacji miejskiej, jak państwo doskonale wiecie, podróżują różne osoby. Podróżują dzieci, podróżują młodzi ludzie, ludzie w naszym średnim wieku, i osoby, które trudno jest mówić o tym, że zachowują odpowiednie rygory higieny osobistej. Żyją też w warunkach trudnych, prawda? Czyli mamy dwie takie grupy. Druga to są dzieci, u których, tak jak wspomniałam, bardzo trudno jest upilnować te dzieci, żeby zachowywały warunki higieniczne zawsze. A dzieci to owsiki. To jest taka
standard,
prawda? I dzieci przenoszą owsiki, jaja owsików, które fantastycznie się w środowisku aklimatyzują, które mają zdolność przenoszenia się wraz z aerozolem, który jest w powietrzu, także możemy się również drogą oddechową zarazić, ale dzieci mają najczęściej te jaja na rączkach, więc wszędzie, gdzie dotkną się do drążka, w którego się trzymają do siedzeń, dzieci są zwykle ruchliwe, w związku z tym te odbicia rąk pozostawiają w bardzo wielu miejscach, więc to jest jak najbardziej możliwe, żeby się zarazić w komunikacji miejskiej. I tu chciałam jeszcze powiedzieć o ektopasożytach, takich zapomnianych, jakimi są świerzbowce. no, w przypadku człowieka jest to świerzbowiec ludzki, gdzie...
Dokuczliwy bardzo.
Dokuczliwy bardzo. I teraz mamy taką bardzo charakterystyczną jednostkę chorobową, która się nazywa świerzbem ludzi schludnych. Czyli rzeczywiście stosując mydło, kąpiąc się często, nie dopuszczamy do takich obrazków, jakie widzimy w internecie, chcąc wygooglować sobie hasło związane ze świerzbem. To są pojedyncze zmiany, pojedyncze krostki swędzące silnie, w których jednak musimy mieć świadomość, że rozwija się pasożyt. I po pewnym czasie z tej nawet jednej zmiany niewielkiej, którą mamy, na powierzchnię wychodzą protonimfy, które są niewidoczne zupełnie gołym okiem i które człowiek, który jest nosicielem, zostawia w środkach komunikacji miejskiej, ale tu chciałabym jeszcze powiedzieć o jednym miejscu, jakim są przebieralnie. Wtedy, kiedy kupujemy ubrania. Na ubraniach, które przymierzała osoba chora, no stuprocentowo są protonimfy, które jeśli to samo ubranie przymierzy następna osoba, no to ma gościa niechcianego, chce czy nie chce.
Pani profesor, zanim o badaniach, wspomniała pani o nowalijkach, które no, pewnie większość z nas bardzo lubi, no, ale to nie tylko one niosą zagrożenie zarażenia pasożytami. Kolejny wielki rozdział, który moglibyśmy tu otworzyć, to są te wszystkie dobra, które mamy z lasu.
Oczywiście, no myślę, że to, o czym teraz powiem, pewnie wymagałoby dużo więcej czasu, ale chociaż zasygnalizujmy to niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo związane z bardzo szybko namnażającą się populacją lisów, które same chorują w sposób praktycznie bezobjawowy na chorobę, która nazywa się alweokokozą. Właściwie alweokokoza to jest nazwa choroby u człowieka. Natomiast u lisów występuje tasiemce. Dwa malusieńkie tasiemce, jeden nazywa się Echinococcus granulosus, a drugi Echinococcus multilocularis. To jest malusieńki pasożycik, który ma do kilku milimetrów, 4-3 mm długości, natomiast forma inwazyjna, którą jest larwa, rozwija się u człowieka i osiąga gigantyczne rozmiary. Przy tak małym żywicielu ostatecznym larwa może mieć średnicę nawet do 20 centymetrów. Natomiast w przypadku Echinococcus multilocularis mamy jeszcze gorszą sytuację, mianowicie larwa rozwija się tak jak nowotwór, czyli nacieka, robi przerzuty, działa bardzo wyniszczająco na organizm ludzki. Pomimo leczenia, pomimo resekcji, zmiany pierwotnej, jeśli uda się ją w porę uchwycić, w 80% przypadków prowadzi niestety do śmierci.
No dobrze, ale sceptyk znowu powie pani profesor, że no trzeba by mieć wyjątkowego pecha, żeby trafić akurat na takie zakażenie.
No nie, dlatego że w naszym społeczeństwie jest ogromna ilość grzybiarzy, ogromna ilość osób, które chodzą do lasu, żeby zbierać jagody. W tej chwili mamy pracę naszych polskich naukowców, które jednoznacznie wykazują, że tam, gdzie występują lisy, również na owocach runa leśnego znajduje się i to nierzadko właśnie jaja tych dwóch wspomnianych przeze mnie gatunków tasiemców. Szczególne niebezpieczeństwo właśnie niosą jaja Echinococcus multilocularis.
Pani profesor, objawy zakażenia pasożytami wcale nie są oczywiste i to wcale nie jest taka prosta sprawa, żeby właściwie je zdiagnozować. Jakie powinny być te pierwsze, najważniejsze badania, które powinniśmy wykonać, jeżeli podejrzewamy u siebie zakażenie?
Oczywiście pierwsze badanie jest badaniem, które nie wymaga od nas naprawdę żadnego strachu ani jakiegoś wielkiego zaangażowania. Pierwsze badanie to jest badanie kału. Bo najczęściej jednak pojawiają się i chorujemy u nas w Polsce na choroby pasożytnicze przewodu pokarmowego. I badanie kału daje nam odpowiedź, czy taka choroba pasożytnicza jest, czy też jej nie ma.
Co powinno wzbudzić nasze niepokoje, nasze obawy? Jakie objawy?
Objawy chorób pasożytniczych przewodu pokarmowego są to biegunki. to jest pojawienie się krwi w stolcu. Biegunki, które nawracają, są albo wodniste, albo biegunki ze śluzem. Bóle brzucha, bóle głowy, przewlekłe zmęczenie. To są objawy, które tak naprawdę nie są charakterystyczne dla tylko i wyłącznie chorób pasożytniczych. I dlatego właśnie ta diagnostyka różnicowa chorób pasożytniczych od innych chorób jest bardzo trudna. Ale tak jak mówię, te objawy, które się powtarzają albo są przewlekłe, te, o których wymieniłam, powinny nas skłonić do tego, żeby zrobić badanie kału.
Pani profesor, higiena? Higiena i jeszcze higiena.
Oczywiście, że tak. Ale nawet jeśli się bardzo staramy, to człowiek jest tylko człowiekiem i zdarzy nam się w pewnym momencie dotknąć do ust ręką, która, no nie wiem, wykonywaliśmy jakieś prace domowe, byliśmy w lesie, jechaliśmy środkami komunikacji miejskiej i zdarzy się. I często są takie bardzo również rozmyte objawy chorób pasożytniczych, dlatego że gliznica nie objawia się tak, jak powiedzmy sobie było to 20-30 lat temu, że była bardzo masywna choroba, była kilkadziesiąt albo kilkaset osobników w jelicie, dochodziło do niedrożności jelita. Nie, czasami jest tak, że jest jeden albo dwa osobniki, ale objawy dają tak samo męczące wszystkie ze strony przewodu pokarmowego, objawy neurologiczne, objawy, które często naśladują objawy chorób alergicznych i bardzo często właśnie ta diagnostyka różnicowa idzie w kierunku alergii, a nie w kierunku choroby pasożytniczej, bo ta alergia rzeczywiście jest odpowiedzią na obecność na przykład produktów przemiany materii pasożyta albo białek pasożyta, które pojawiają się w wyniku śmierci pasożyta.
I mówi pani profesor o niezwykle ważnej rzeczy, żeby uświadomić powagę sytuacji,
tak,
bo to nie tylko uciążliwości gastryczne, ale to również na przykład możliwość rozwinięcia się cukrzycy, czy zapalenia mózgu, czy zmian neurologicznych.
Oczywiście, że tak. Chciałabym tu podkreślić jeszcze jedną rzecz, że ta diagnostyka jest niezwykle ważna i człowiek zawsze musi leczenie swoje zaczynać od diagnostyki. Proszę nie stosować takich terapii, takich standardów, które stosujemy u zwierząt. Zwierzęta się odrobacza co 3 miesiące, co pół roku, natomiast ludzi nie należy, nawet powiedziałabym, nie wolno odrobaczać, dlatego że to może spowodować wyindukowanie zjawiska oporności wielolekowej pasożyta, w związku z czym może dojść do sytuacji, kiedy nie będziemy mieli żadnego leku i nie będziemy mogli wyleczyć choroby pasożytniczej. Więc podejrzenie jakiekolwiek należy rozpocząć. Tok postępowania należy zawsze rozpocząć od diagnostyki.
I ta diagnostyka jest tu tak bardzo istotna. Pięknie dziękuję pani profesor.
Dziękuję bardzo.
Anna Bogucka-Kocka, kierowniczka Katedry i Zakładu Biologii z Genetyką Uniwersytetu Medycznego. Jeszcze raz dziękuję. Dobranoc.
Dobranoc państwu.